Minęła godzina 18. Tu par szeryfi. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rigger. Witam bardzo serdecznie w piątek 27 października. Na wstępie powtórzmy niewesoły dość komunikat, który powtarzamy już od paru dni. Informujemy Państwa z przykrością, mianowicie, że począwszy od najbliższej niedzieli 29 października, sekcja polska RFI nadawać będzie tylko jedną audycję dziennie od godziny 18 do 19, która to audycja retransminowana będzie poza tym w Paryżu i regionie paryskim na falach średnich o godzinie 23. Poza tym będzie jej można oczywiście słuchać za pośrednictwem internetu na naszej stronie www.rfi.fr. A teraz już najważniejsze doniesienia dnia. We Francji policja w stanie najwyższego pogotowia w pierwszą rocznicę zamieszek na przedmieściach. Francji potrzeba pani Thatcher, pisze The Economist. W Polsce władze zapowiadają obniżenie do lat 15 wieku odpowiedzialności karnej. Unia Europejska i Ukraina zawarły układ o ułatwieniach wizowych i readmisji nielegalnych imigrantów. Być może nowa tragiczna pomyłka NATO w Afganistanie. Zginąć mogło kilkudziesięciu cywilów. Stosunki między Francją a Chinami nigdy nie były równie dobre, mówi prezydent Chirac, kończący wizytę w Chinach. Iran donosi o uruchomieniu drugiej baterii wirówek do wzbogacania uranu. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Anny Napiórkowskiej i Piotra Kamińskiego nadamy aktualności europejskie, kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, felieton ekonomiczny Wojciecha Sikory, mój felieton z serii Postscriptum, Eurekę Piotra Zachowicza, czyli nowinki naukowo-techniczne oraz magazyn literacki Sylwii Gibbs. Dodajmy jeszcze, że realizacja spoczywa dziś w rękach Grażyny Chmurskiej i technika Min Nguyena. A teraz już wiadomości dziennika RFI. Francja z nieukrywanym drżeniem łydek obchodzi dziś rocznicę wybuchu zamieszek na przedmieściach. Wszyscy się obawiają, że co niektórzy zechcą uczcić jubileusz tej zadymy w sposób wybuchowy, podpalając jak wówczas samochody i co popadnie. Obawy są o tyle uzasadnione, że od paru dni na podparyskich osiedlach sytuacja się zaognia. Poprzedniej nocy bandy wyrostków w kominiarkach podpaliły 3 autobusy miejskie. W jednym wypadku napastnicy byli nawet uzbrojeni i pod groźbą pistoletu zmusili pasażerów i kierowcę do opuszczenia pojazdu. W obliczu zagrożenia minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy podjął nadzwyczajne środki, mobilizując wszystkie oddziały zmotoryzowanej policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jak powiedział użytkownikom podmiejskiej komunikacji. W Clichy-sous-Bois, na północ od Paryża, ponad 1000 osób wzięło udział w milczącym marszu upamiętniającym śmierć 2 nastolatków, którzy równo przed rokiem, 27 października, uciekając przed policją, porażeni zostali prądem w transformatorze wysokiego napięcia, w którym się schowali. Incydent ten stał się detonatorem bezprecedensowych zamieszek w całej niemal Francji. Podczas paru tygodni poszło wówczas z ogniem ponad 10 tysięcy samochodów. Podpalono też około 300 budynków, między innymi szkół. Uczestnicy pochodów Clichy-sous-Bois, w tym mer miasteczka, socjalista Claude Dillon, wezwali młodzież z przedmieść do zachowania spokoju. Francja potrzebuje pani Thatcher, pisze tymczasem poważny tygodnik brytyjski The Economist.
Tygodnik sporządził na 16 stronach ponury kontrefekt sytuacji gospodarczej Francji, którą porównuje do Wielkiej Brytanii z końca lat 70. The Economist nie pomija niczego. Bezrobocia, 35-godzinnego tygodnia pracy, rozrzutności państwa, upadku wyższych uczelni i nieudanej integracji mniejszości narodowych. Wzywa też do ponownego przemyślenia polityki zagranicznej, po czym stawia diagnozę: francuską władzę ogarnął paraliż. Nie istnieje pytanie, czy Francja da się zreformować, czytamy, gdyż odpowiedź brzmi oczywiście tak. Pytanie tylko, czy znajdzie się Madame Thatcher dość odważna, by dobrać się do tak zwanych zdobyczy. The Economist wyraża bardzo sprawiedliwie wątpliwości co do tego, czy Royal, Sarkozy, Strauss-Kahn lub Fabius będą do tego zdolni. Choć pociesza, przyszły prezydent nie będzie musiał być aż tak surowy jak pani Thatcher w latach 80. Jeżeli uda mu się przeprowadzić reformę reformy konieczne, by Francja odzyskała gospodarczą bojowość. Kraj odbije się od dna znacznie szybciej niż głoszą Kassandry upadku, gdyż każdej jego słabości odpowiada jakaś silna strona. Na przykład jedna z najlepszych wydajności pracy na świecie, zbyt liczna, ale doskonała kadra urzędnicza oraz niektóre znakomite szkoły wyższe. Dla tygodnika kłopot polega na tym, że gospodarka się we Francji cofnęła. W dziedzinie PKB Francja spadła w ciągu 25 lat z 7 na 17 miejsce w świecie, a Francuzi boleśnie to odczuwają. Winę za to ponosi gospodarka planowana, która sięgnęła granic swych możliwości. Politycy będą musieli przekonać wyborców, konkluduje tygodnik, że gospodarcza skuteczność i sprawiedliwość społeczna nie są wzajemnie sprzeczne.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. W Polsce premier Jarosław Kaczyński i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedzieli zaostrzenie odpowiedzialności karnej dla nieletnich. Polegać to będzie na obniżeniu wieku odpowiedzialności karnej do 15 lat w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń. Jednocześnie projekt przewiduje opracowanie kodeksu nieletnich, który umożliwiałby łączenie kary przebywania w zakładzie poprawczym z karą więzienia po osiągnięciu pełnoletności. Komentatorzy łączą proponowaną nowelizację prawa z tragedią z Gdańska, gdzie 14-letnia Ania popełniła samobójstwo po tym, gdy upokorzona została w szkole przez kolegów. Dzisiaj odbył się jej uroczysty pogrzeb. Przybyło około 1000 osób. Ukraina zbliżyła się dziś co nieco do Europy, ale nie dostała żadnego jasnego sygnału co do perspektyw przyszłego wejścia do Unii. Na ten temat nie rozmawialiśmy. Skwitował sucho sprawę fiński premier Matti Vanhanen, a przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso ujął to tak. Ukraina nie jest gotowa i my też nie jesteśmy gotowi.
Unia Europejska i Ukraina podpisały dzisiaj w Helsinkach układ o ułatwieniach wizowych i readmisji nielegalnych imigrantów. Zdaniem prezydenta Wiktora Juszczenki to jeden z najważniejszych elementów w relacjach Ukrainy z Unią Europejską. Wizy, energetyka i wymiana handlowa to główne tematy rozpoczętego dzisiaj szczytu Unii Europejskiej i Ukrainy. Prezydent Wiktor Juszczenko oczekuje również podpisania tzw. perspektywy europejskiej, która jest celem strategicznym Ukrainy. Chce ona bowiem jak najszybciej zostać członkiem Światowej Organizacji Handlu, NATO i Unii Europejskiej. Prezydent Ukrainy przyznał, że negocjacje z przedstawicielami Unii rozpoczną się w 2008 roku. Nowy układ o swobodzie handlu będzie negocjowany z Kijowem z początkiem przyszłego roku. Jest on warunkiem przystąpienia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu. Również problem energetyki jest tematem rozmów na helsińskim szczycie. Kijów i Moskwa podpisały w tym tygodniu zgodę dotyczącą cen rosyjskiego gazu dostarczanego Ukrainie z początkiem przyszłego roku.
Czyżby nowa tragiczna pomyłka w Afganistanie? Rzecznik NATO w Kabulu przyznał, że podczas operacji prowadzonej we wtorek w prowincji Kandahar zginęło 12 afgańskich cywilów. Lokalne władze afgańskie twierdzą wszelako, że ofiar cywilnych było znacznie więcej, zapewne około 60, w tym wiele kobiet i dzieci. Dowództwo NATO twierdziło do tej pory, że w wyniku bombardowań w tym rejonie zginęło 50 talibów, ale niewykluczone, że byli to w istocie cywile. Prezydent Hamid Karzai zlecił w czwartek przeprowadzenie w tej sprawie dochodzenia. 14 afgańskich cywilów zginęło w piątek od wybuchu bomby podłożonej na drodze w prowincji Uruzgan na południu Afganistanu. Ładunek eksplodował w momencie przejazdu mikrobusa, w którym znajdowały się głównie osoby starsze oraz dzieci. Niemiecki minister obrony Franz Josef Jung zawiesił w pełnieniu obowiązków służbowych dwóch żołnierzy Bundeswehry, którzy uczestniczyli w Afganistanie w makabrycznej zabawie z ludzką czaszką. Zdjęcia z tych wyczynów opublikował w środę popularny dziennik Bild, który zapowiada co więcej dalsze fotografie na sobotę. Minister Jung powiedział, że zadba o to, aby wszyscy żołnierze, którzy dopuścili się tego rodzaju profanacji, wykluczeni zostali z armii. Czterech innych podejrzanych przeszło już do rezerwy. Poza sankcjami wojskowymi wszystkim podejrzanym grożą też wyroki cywilne. Iran doniósł światu za pośrednictwem półoficjalnej agencji ISNA, że rozpoczął wtryskiwanie gazu zawierającego uran do nowej baterii wirówek. Teheran obwieścił w środę, grając na nosie wspólnocie międzynarodowej debatującej nad rezolucją w sprawie sankcji, że uruchomi wkrótce drugą baterię wirówek, podwajając tym samym swą zdolność do wzbogacania uranu. Iran wysyła negatywny sygnał. Skomentował te doniesienia rzecznik francuskiego MSZ-u. Przebywający w Chinach prezydent Chirac opowiedział się za wprowadzeniem tymczasowych sankcji wobec Iranu, jeśli negocjacje w sprawie irańskiego programu nuklearnego okażą się bezowocne, ale zaznaczył, że te sankcje powinny być odpowiednio dopasowane i odwracalne. Rosja tymczasem tańczy z innej nóżki. Po rozmowach wiceministra spraw zagranicznych Aleksiejewa z ambasadorem Iranu w Moskwie ogłoszono komunikat, że oba kraje opowiadają się za nasileniem ich gospodarczej i handlowej współpracy. Tu Paryż RFI. Prezydent Jacques Chirac zakończył po 3 dniach oficjalną część swojej wizyty w Chinach, zapewniając przy tej okazji, że stosunki między oboma krajami w wymiarze zarówno politycznym, jak i ekonomicznym nigdy nie były równie dobre jak obecnie.
Prezydent Francji położył kamień węgielny pod nową fabrykę samochodów Peugeot Citroën w Wuhan. Nowa fabryka ma produkować z początkiem 2009 roku 150 tysięcy samochodów rocznie. Wszystkie samochody produkowane w tej fabryce będą przeznaczone na rynek chiński. Prezydent Chirac stwierdził, że wspólne spotkania przedstawicieli obu państw dotyczą także problemów związanych z Koreą Północną, Iranem i wzmocnieniem współpracy w dziedzinie przestrzegania praw człowieka. Ten drażliwy problem został poruszony podczas czwartkowej relacji obu przywódców Francji i Chin. Afera pobitych zakonnic tybetańskich przez pograniczników chińskich została uznana przez władze francuskie jako godna pożałowania. Stowarzyszenie Reporterów Bez Granic zaapelowało do prezydenta Chiraca o zabranie głosu w sprawie łamania w Chinach prawa do wolności słowa.
Na Bliskim Wschodzie Palestyńczycy i Izraelczycy wydają się bliscy porozumienia w sprawie wymiany palestyńskich więźniów na kaprala Gilada Shalita, uprowadzonego w czerwcu w Strefie Gazy. Dziś rano około Dżeninu na zachodnim brzegu Jordanu żołnierze Cahalu zastrzelili 3 Palestyńczyków. Strona izraelska twierdzi, że 2 spośród nich było uzbrojonych i zamierzali oni zaatakować żołnierzy. Wróćmy jeszcze na moment do Francji. Po 2 debatach telewizyjnych ze swymi rywalami w łonie Partii Socjalistycznej, Dominikiem Strauss-Kahnem i Laurentem Fabiusem, faworytka sondaży Ségolène Royal straciła wiele punktów, aż 15. Wedle najnowszego sondażu Instytutu CSA wciąż jednak wyraźnie prowadzi, ciesząc się poparciem 57% socjalistycznych sympatyków. Strauss-Kahn zbiera 23%, Fabius 10%, obaj zyskali po 5 punktów. A teraz jeszcze łączymy się z naszym korespondentem w Warszawie, Kazimierzem Sobolewskim.
Francuski Alstom, koncern specjalizujący się w dziedzinie infrastruktury energetycznej i transportowej, podpisał kontrakt o wartości ponad 900 milionów euro na budowę ekologicznego, opalanego węglem bloku energetycznego pod klucz dla elektrowni w Bełchatowie. W wyniku tego kontraktu ostatniego dziesięciolecia, jak się go już określa, Alstom jako kompleksowy dostawca elektrowni zaprojektuje, wybuduje i uruchomi nowy opalany węglem blok, który osiągnie sprawność ponad 42%, czyniąc go najbardziej sprawnym blokiem opalanym węglem w Polsce oraz jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie bloków na świecie. Patryk Kron, przewodniczący i prezes Alstomu, wyraził swoje zadowolenie z tej inwestycji w Polsce i nazwał ją kamieniem milowym na rynku energetycznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt bloku energetycznego w Bełchatowie przewiduje wysokowydajnościowy cykl pracy, w wyniku której nastąpi redukcja nie tylko zużycia paliwa, ale również, i ma to ogromne znaczenie dla ochrony środowiska, zmniejszenie ogólnej emisji spalin łącznie z tlenkami węgla. Blok ten będzie wytwarzał o 10% mniej dwutlenku węgla na kilowatogodzinę produkowanej energii w stosunku do obecnie funkcjonujących bloków w tym regionie Europy. Oddanie bloku w Bełchatowie do eksploatacji planowane jest za 4 lata, dokładnie w październiku roku 2010. Powiedzmy jeszcze na koniec, że Alstom działa w 70 krajach świata i że zatrudnia około 70 tysięcy pracowników. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
To był dziennik, a na przegląd paryskiej prasy zaprasza teraz Piotr Kamiński.
musiało przyjść i do tego. Po wczorajszym trójgłowym mityngu socjalistycznych kandydatów prezydenckich dwóch wysokich dygnitarzy wzięło się za łby. Jak pisze Le Figaro, wielka sala Zenit, gdzie odbywają się zwykle koncerty rockowe, wyglądała wczoraj jak stadion francuski w czasie decydującego meczu. Z jednej strony skandowano Ségolène, albo DSK, to skrót nazwiska najgroźniejszego konkurenta pani Royal, Dominika Strauss-Kahna. Z drugiej zaś dobiegało wycie Fakt, piszą dziennikarze, telewizji na tę debatę nie wpuszczono, że najgorzej oberwało się właśnie pani Royal, występującej na terytorium przeciwnika. Le Figaro nie odmawia sobie ponadto przyjemności, by wytknąć pani Royal kilka pseudonaukowych wyskoków, które wzbudziły osłupienie w środowisku naukowym. 16 września w Lens na przykład oznajmiła ona, że istnieją raporty Ministerstwa Zdrowia, wedle których tak zwane OGM, czyli organizmy genetycznie modyfikowane, powodują deformację płodu. Dziennik uspokaja przyszłych rodziców. Nie tylko nie ma takich raportów, ale w ogóle żadnych badań dowodzących toksyczności genetycznie modyfikowanej kukurydzy na przykład, ani żadnego ich wpływu na płód, na człowieka czy na zwierzęta. Dziennik informuje, że pierwsze takie badania na embrionach myszy prowadzi pewien biolog włoski, ale do rezultatów jeszcze daleko. Tymczasem pani Royal rzuciła taką fałszywkę, by uzasadnić swój postulat zakazu otwartych upraw takich roślin i ułaskawić tak zwanych dobrowolnych żniwiarzy, którzy je niszczą. Pani Royal ogłosiła także, że dowiedziono wpływu stosowanych w rolnictwie środków owadobójczych na rozwój raka piersi, co z kolei wyśmiewa profesor Luc Multinier z Państwowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych. To czysta bujda. Nie istnieje żadna praca naukowa z prawdziwego zdarzenia wykazująca taką zależność, choć od 15 lat prowadzi się niezliczone takie badania w wielu krajach. Nie wykazały one niczego, nawet w odniesieniu do osławionego DDT, nawet wśród bezpośrednio zagrożonych rolników. Niepokój budzi więc czytelny w różnych propozycjach stały wątek pani Royal. Nieufność wobec nauki z jednej strony, nieufność wobec wybranych przedstawicieli ludu z drugiej, ogólnie zaś nieufność do elit. Elegancko zwie się to populizmem, ale jest też inna nazwa. Libération, prawdopodobnie z okazji chińskiej wizyty prezydenta Chiraca, znajdujemy artykuł Claude'a Levinsona na temat sytuacji w Tybecie. Przed wielkodusznie przyznaną Pekinowi olimpiadą w roku 2008 kolonizacja Tybetu nasila się. Aresztowania mnichów, 4 lata więzienia dla niewidomego działacza protestującego przeciwko sterylizacji kobiet tybetańskich i przymusowych aborcji. Dławienie protestów robotników, którym władza całymi miesiącami zapomina wypłacać pensje. Jednocześnie oficjalny dziennik China Daily przewiduje włączenie do oficjalnych statystyk wskaźnika narodowej szczęśliwości, wykazującego z naukową dokładnością, do jakiego stopnia obywatel chiński jest szczęśliwy. Wszystko w przeddzień olimpiady, której poświęcona jest wszechogarniająca akcja propagandowa na wszystkich murach. Pekin chce dowieść światu, że stworzył raj na ziemi, inaczej mówiąc legendarną krainę Shangri-La. Tak właśnie przechrzczono miasto Jiaotang w Tybecie, by przyciągnąć turystów i ich dolary. Chińskie radio państwowe poinformowało, że ma to na celu wzbudzenie zainteresowania tą tajemniczą krainą. Ciekawe tylko, dlaczego tajemniczą, skoro wedle oficjalnej propagandy Tybet od stuleci należy do Chin. 10 i 11 października władze zaprosiły setkę delegatów z 12 krajów na pierwsze forum kultury tybetańskiej. Tymczasem trwa burzenie Lhasy, historycznej stolicy Tybetu, gdzie dzięki nowej linii kolejowej wylewają się kolonizatorzy, a tradycyjna tybetańska dzielnica zaczyna się upodobniać do bazaru, podczas gdy stare zabytki znikają, pomimo protestów UNESCO, zastąpione straganami, meczetami i tandetnymi hotelami. Tybetańczycy zaś uparcie odwiedzają stare sanktuaria, nieznane pędzącym turystom, pomimo intensywnej kampanii patriotycznej reedukacji, to jest wykorzeniania tybetańskiej kultury. Autentyczne, tybetańskie życie Lhasy zeszło do podziemia, pisze Claude Levinson w Libération, opierając się chińskiej kolonizacji betonowo-neonowej i nikt się tym faktem nie przejmuje. Arogancja reżimu, szantaż i zastraszanie skłaniają cały świat do milczenia, a od tego milczenia kona stary Tybet. Miejmy nadzieję, że przed olimpiadą ktoś się obudzi, czytamy w Libération. Le Monde publikuje co tydzień w piątek dodatek w języku angielskim w postaci tygodniowego wyboru tekstów z New York Timesa. To wprawdzie nie prasa francuska, ale od zdjęcia na pierwszej stronie nie sposób oczu oderwać. Jest to satelitarna, nocna fotografia obu państw koreańskich, przy której słynny przejazd w latach 60. z Berlina Wschodniego do Zachodniego to kaszka z mleczkiem. Na dole morze światła, na górze mrok z jednym jedynym światełkiem w Fenianie. Światło to oznacza nie tylko zapalone żarówki, lecz również łączność elektroniczną, gdzie Korea Północna, całkowicie pozbawiona internetu i telefonów komórkowych, jest również czarną dziurą. Jak powiedzieliśmy, trudno oko oderwać od tego ciemnogrodu. Podczas gdy wielkie mocarstwa dojść nie mogą do porozumienia w sprawie dalszego postępowania wobec Iranu. Jak czytamy w komentarzu redakcyjnym Le Monde, Rosja właśnie odrzuciła rezolucję przygotowaną przez Francję, Wielką Brytanię i Niemcy, co zdaniem dziennika dowodzi ogromnych trudności tzw. społeczności międzynarodowej w opracowaniu wspólnej polityki wobec Teheranu. 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz Niemcy są zgodni co do tego, że irańska bomba jest nie do przyjęcia. Nie mogą jednak wspólnie ustalić środków mogących jej zapobiec. Europejczycy postawili sobie za zadanie, by skłonić Irańczyków do przestrzegania układu o nierozpowszechnianiu broni jądrowej oraz jego protokołów dodatkowych, również podpisanych przez Iran. Chcieli uzyskać gwarancję, że Teheran nie zastosuje energii jądrowej do celów wojskowych. Reżim mułów zaklina się wprawdzie, że ma tylko pokojowe zamiary, zarazem jednak odrzucił wszystkie europejskie propozycje współpracy, do których przyłączyła się Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny. Przyspieszył wręcz procedurę wzbogacania uranu. Po tej serii odpowiedzi odmownych szóstka negocjatorów wniosła sprawę na forum Rady Bezpieczeństwa, by zagrozić Iranowi sankcjami, ba tylko jakimi sankcjami. Na to pytanie miał właśnie odpowiedzieć europejski projekt. Zadbano w nim bardzo starannie, by nie urazić rosyjskich interesów. Moskwa jest bowiem jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Teheranu. Skupiono się na ewentualnym embargo na technologię i sprzęt bezpośrednio związany z programem nuklearnym. I to czyniąc wyjątek z elektrowni nuklearnej Buszer, którą budują Rosjanie. Amerykanie bez entuzjazmu przystali na ten wyjątek, ale jednak poparli projekt europejski. To nie wystarczyło, by przekonać Kreml. Nie oznacza to, że Rosja zawsze przeciwstawiać się będzie sankcjom przeciwko Iranowi, ciągnie Le Monde. Naiwnością posądzić, że przyjmie od tak bez poprawek projekt zachodni. Niekończące się negocjacje i przetargi należą zresztą do ONZ-owskiej rutyny. Od samego początku dyskusji Europa postawiła na jedność społeczności międzynarodowej, by zrobić tym wrażenie na Irańczykach. Jedność ta zakłada znalezienie równowagi między amerykańską wolą narzucenia mułom sankcji, a rosyjsko-chińskimi oporami, co wymaga czasu i cierpliwości. Problem polega na tym, że Iran korzysta z tego ociągania się, by prowokacyjnie dalej rozwijać swój program poza zasięgiem wszelkiej kontroli międzynarodowej. Czasami wygląda na to, że Moskwa i Pekin przyznają rację temu postępowaniu, kończy Le Monde. Nie sugerując jednak, że Kreml zrewanżował się właśnie za przykrości, jakich doznał od Europejczyków w Lahti.
Prasę paryską przejrzał Piotr Kamiński. Tu Paryż Ryfi. Co nowego w Unii Europejskiej? Dowiedzą się tego Państwo od Anny Napiórkowskiej.
Komisja Europejska odblokowała ponad 38 milionów euro dla Turków cypryjskich. Jest to pierwsza część pomocy obiecanej ponad 2 lata temu. Suma ta ma służyć zbliżeniu północnego Cypru do struktur Unii Europejskiej, czyli przede wszystkim sfinansować rozwój jego infrastruktury. To nowy etap zakończenia izolacji tureckiego Cypru i ułatwienia zjednoczenia wyspy. Macedonia ma nadzieję na członkostwo w NATO w roku 2009. Zobowiązała się również do wypełnienia wszelkich warunków związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2012 roku. NATO żąda od Skopje intensywnego zwalczania korupcji, zakończenia reformy armii i wzmocnienia prawa. Minister spraw zagranicznych Macedonii Antonio Miloszowski przypomniał, że Macedonia utworzyła nową armię liczącą ponad 6 tysięcy żołnierzy zawodowych i uczestniczy m.in. w operacjach NATO w Afganistanie i Bośni. Macedonia, Chorwacja i Albania podpisały w maju 2003 roku ze Stanami Zjednoczonymi tzw. kartę adriatycką, w której Amerykanie zobowiązali się pomóc im w wejściu do NATO. Rumuński premier Kalin Tarisenau poparł kandydaturę senatora Warujana Wozganina na przyszłego komisarza europejskiego. Premier odrzucił oskarżenie kierowane pod adresem Wozganiniego, że współpracował on z dawnymi służbami specjalnymi. Wozganian spotkał się wczoraj z prezydentem Komisji Europejskiej, José Manuel Durão Barroso. Ogłosił on, że Meglena Kuneva zostanie bułgarskim komisarzem Unii Europejskiej i będzie odpowiadać za ochronę konsumentów. 49-letnia prawniczka obejmie to stanowisko po wejściu Bułgarii do Unii Europejskiej 1 stycznia przyszłego roku. Pod presją producentów alkoholu Komisja Europejska chce ograniczyć nadmierną jego konsumpcję, ale nie oznacza to, że chce zmniejszyć średnie spożycie alkoholu. Obraz zataczających się młodych ludzi na ulicach europejskich miast niepokoi przedstawicieli Komisji Europejskiej, która wydała komunikat informujący o nadmiernym spożyciu alkoholu w państwach Unii Europejskiej. Te zachowania mają zły wpływ na stan zdrowia obywateli oraz rozwój ekonomiczny i społeczny, napisał w komunikacie komisarz zdrowia Markos Kyprianou, który jednocześnie zaproponował zorganizować Europejskiego Forum z udziałem lekarzy, socjologów i producentów napojów alkoholowych. Według danych Europejskiego Instytutu Badań 55 milionów dorosłych Europejczyków nadużywa alkoholu. Jest on przyczyną śmierci 10% młodych dziewcząt i 25% chłopców w wieku od 15 do 29 lat. Na szkodliwe działania alkoholu są narażeni coraz młodsi. 1 na 8 nastolatków w wieku 15-16 lat zadeklarował, że w swoim życiu był przynajmniej 20 razy pijany. Specjaliści zaobserwowali, że upowszechnia się zjawisko tzw. binge drinking, czyli picia na umór, zwłaszcza przez mieszkańców państw południowej Europy oraz w państwach nowo przyjętych do Unii, w tym Polski. Przedstawiciele Brukseli niepokoją się także piciem alkoholu w godzinach pracy. Konsekwencją tego zjawiska jest zmniejszenie jej wydajności. Ponadto sprawcą jednego śmiertelnego wypadku drogowego na 4 jest pijany kierowca. 16% przypadków maltretowania dzieci jest spowodowanych alkoholizmem rodziców. Zdaniem komisji walka z alkoholizmem powinna być priorytetem państw członkowskich. To do nich należy wprowadzenie określonego prawa, uważa Markos Kyprianou. Dzisiaj metody walki z alkoholizmem polegają na restrykcjach i zakazach w sprzedaży alkoholu lub wysokim jego opodatkowaniu, które jednak przynosi wątpliwe skutki. 5 państw, w tym Niemcy, opodatkowały napoje wyskokowe, a szczególnie koktajle alkoholowe typu Premix i Alkopop. Aby ograniczyć upijanie się do nieprzytomności, Wielka Brytania zniosła zakaz sprzedaży alkoholu w pubach po godzinie 23. We Francji na butelkach z alkoholem umieszczana jest informacja o jego szkodliwości picia przez kobiety w ciąży. Komisja proponuje ułatwienia w koordynacji wspólnej polityki narodowej, ale nie liczy na uchwalenie prawa, które odpowiadałoby na prośby przemysłowców. Kyprianou sporządził dokument w oparciu o badania Europejskiego Forum 6 największych producentów spirytusowych. Uznaje on, mimo opinii wielu naukowców, że podniesienie opłat za alkohol nie ma żadnego wpływu na wielkość spożycia. Stanowisko Brukseli zostało skrytykowane przez grupę ONG Eurocar. Jej przewodniczący Michel Craplet uważa, że jedynie zmniejszenie średniego spożycia alkoholu może wpłynąć na spadek liczby osób go nadużywających.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Przechodzimy teraz do naszych piątkowych kronik i magazynów. Na początek felieton ekonomiczny Wojciecha Sikory.
Według badań banku Credit Foncier Anglicy stanowią prawie połowę, 48% obcokrajowców kupujących we Francji nieruchomości. Wyprzedzają oni zdecydowanie inne nacje w tej dziedzinie, jak na przykład obywateli Beneluxu, 13% rynku nieruchomości nabywanych przez cudzoziemców, czy Włochów, 10% tego rynku. Urzeczenie Brytyjczyków Francją nie umknęło oczywiście uwadze francuskim bankom. W ostatnich latach rozwijają one specyficzne oferty dla nabywców z drugiej strony kanału La Manche. Na przykład pod koniec września Credit Foncier otworzył w Londynie biuro, aby być jak najbliżej potencjalnych klientów. W lecie 2004 BNP Paribas kupił Abbey National France, francuską filię brytyjskiego Abbey National, specjalizującą się w pożyczkach dla Anglików nieposiadających francuskich kart pobytu. Rynek ten nieustannie rozszerza się, ale i zmienia się. Dawniej nabywanie nieruchomości na Lazurowym Wybrzeżu, w Dordonii, w Prowansji czy w mniejszym stopniu w Normandii było przywilejem jedynie bogatych Anglików. Od połowy lat 90. tendencja ta zdemokratyzowała się, nabrała rozpędu i rozciągnęła się nad całą Francją. Do dzisiejszego dnia Brytyjczycy ulokowali w nieruchomościach we Francji blisko 7 miliardów euro, a od 2000 roku nabyli tutaj aż 51 tysięcy domów. W ciągu ostatnich 5 lat liczba Brytyjczyków mieszkających na stałe we Francji wzrosła o 50% i według ostatniego spisu ludności z 2004 roku wynosi 100 tysięcy osób. Tym, co przyciąga Anglików do Francji, to styl życia, opieka społeczna, słońce, kuchnia, ale również atrakcyjne ceny. Przykładowo średnia cena mieszkania w Wielkiej Brytanii wynosi prawie 284 tysiące euro, a we Francji 176 tysięcy. Są to dane według corocznej analizy sieci agencji nieruchomości ERA Immobilier z września tego roku. Brytyjskich nabywców francuskich nieruchomości jest nad Sekwaną bezwzględnie najwięcej, ale jak się okazuje, statystyczny Anglik wydaje mniej na kupno od innych narodowości. Woli kupować domy w złym stanie, które sam odnawia. Przeciętnie wydaje na nie niecałe 200 tysięcy euro. Francuskie banki potrafią dostosować się do rozmaitych przyzwyczajeń Brytyjczyków. Oferują atrakcyjne i zróżnicowane kredyty ze zmienną stopą procentową, pod hipotekę, kredyty mieszane z różnorodnymi ratami, rzadko spotykane we Francji. Niektóre banki posuwają się jeszcze dalej i proponują daleko idącą pomoc i usługi zarówno przed, jak i po kupnie. Na przykład Barclays France otworzył niedawno specjalną witrynę internetową z poradami dla Brytyjczyków pragnących inwestować we Francji. Z kolei Crédit Foncier proponuje rozmaite usługi asystenckie, od dwujęzycznych doradców pomagających załatwiać wszelkiego rodzaju formalności administracyjne, jak choćby podłączenie elektryczności, po opiekę i utrzymanie nieruchomości pod nieobecność właścicieli. BNP Paribas utworzył 5 agencji dla zagranicznej klienteli w regionach uznanych za najbardziej popularne. Procedura prowadzona jest przez dwujęzycznych doradców biegłych w sprawach prawnych i finansowych międzynarodowych zakupów nieruchomości. Podobnie reagują agencje nieruchomości. W regionach takich jak Prowansja czy Dordogne wszystkie informacje wywieszane są w języku angielskim i w dodatku można się w nim świetnie dogadać. Co jak na Francję, ciągle jeszcze językowo wysoce hermetyczną oraz nieprzepadającą za synami Albionu, jest godnym zwrócenia uwagi wyczynem.
Wysłuchali Państwo kroniki ekonomicznej Wojciecha Sikory. Postscriptum Stefan Liger. We Francji, demokracji temperowanej przez Wersal, telewizja poczyniła milowy krok ku emancypacji. Wydarzeniem tygodnia był blisko 4-godzinny dokument o Jacques'u Chiracu, nadany w 2 odcinkach na głównym kanale publicznej telewizji France 2 w najlepszym wieczornym prime time i obejrzany z wypiekami na twarzy przez miliony Francuzów. Nie było dotąd precedensu, sądzę, że i na całym świecie jest to rzadkie, aby media wzięły w ten sposób pod lupę sprawującego wciąż władzę prezydenta. Tym bardziej, że portret skreślony przez Patryka Rothmana, autora znakomitych dokumentów o reżimie Vichy, wojnie algierskiej, pokoleniu maja 68, czy też o François Mitterrandzie, nie ma absolutnie nic z laurki. Jest wręcz bezlitosny, a jego siła stąd się bierze, że unika łatwizny szyderczego komentarza i pamfletu, układając skontrastowaną mozaikę archiwalnych materiałów i wypowiedzi dziesiątek byłych przyjaciół, rywali lub wrogów Jacques'a Chiraca. Mówię byłych, gdyż Chirac wszystkich kolejno zdradzał lub zabijał. To polityczny serial killer pierwszej klasy. Wielki drapieżnik, nie mający sobie równy w manewrach i intrygach dla zdobycia władzy, lecz nie wiedzący całkiem co ze sobą począć, gdy raz już tę władzę zdobędzie. A jednocześnie nawet zdradzeni i wrogowie stosują wobec niego pewną taryfę ulgową, gdyż postać
wbrew pozorom bardziej to złożona i enigmatyczna, niż sugeruje to wizerunek rzekomego prostaczka, wcinającego nóżki w galarecie, zapijane meksykańskim piwem, spędzającego życie na klepaniu krów po zadzie i kompulsywnym ściskaniu milionów dłoni. Aby się zamaskować, Mitterrand wszystkich trzymał na dystans. Chirac zaś każdego klepie po ramieniu. Reasymuje Patrick Rothman, odsłaniający też co nieco z chiracowskiej strefy cienia i jego tajemnego ogródka, jego pasji dla poezji i dla sumo, dla sztuki wschodu i ludów prymitywnych, jego kompleksów, rodzinnych problemów, choroby psychicznej jednej z córek. Zwany przez jednych buldożerem, helikopterem, Don Juanem polityki lub faszystą, przez innych socjalistą i kurkiem na dachu zmieniającym poglądy jak powieje wiatr, Chirac w istocie nieustannie stara się od siebie uciec, gdyż siebie nie lubi. Może to wzbudzać pewną sympatię. Nie wiem tylko, czemu Francja od dobrych 40 lat pokornie zgadza się na to, by człowiek bez konsystencji, pozbawiony wszelkiego ideowego kręgosłupa, jeśli włączyć godną szacunku, konsekwentną alergię wobec skrajnej prawicy, raz ultraliberał, raz socjalista, obrońca maluczkich i polityczny mafiozo, rozplatający gigantyczną sieć korupcji. Nie wiem zatem, powtarzam, czemu Francuzi pozwalają mu od nadawać ton wewnętrznej i zewnętrznej polityce swego kraju, nawet jeśli co do tej ostatniej panuje wśród nich bezmyślny, podszyty fałszywą dumą konsensus, wykraczający daleko poza krąg tyleż przyjaciół, co i wrogów Chiraca. Zresztą i Patrick Rothman ocala z pożogi w swoim dokumencie Chiraca dla zagranicy. Aczkolwiek z pozoru szlachetne, lecz w dużej mierze kontrproduktywne wyzwanie rzucone Ameryce a propos Iraku mógłby zniuansować delikatnymi choćby aluzjami do mniej chwalebnych sielanek z Putinem i dyktatorami różnej maści i w ogóle do sterylnej, a napuszonej retoryki francuskiej dyplomacji, przypominającej chwilami najlepsze sowieckie tradycje. Te sprzeczności i niedomówienia nie powinny nas wszelako dziwić, gdyż Chirac to lustro ustawione na rozstajach francuskich dróg. Każdy z nas ma coś z Chiraca, mówił kiedyś powszechnie uwielbiany rockowy wyjec Johnny Hallyday. I odwrotnie, sukces Chiraca tłumaczy to, że ma on coś z najbardziej przeciętnego Francuza, co tyleż jest komplementem, co obelgą. Obelgą jest dla demokracji, gdyż oczekujemy po niej czegoś więcej niż tylko potwierdzenia zasady Parkinsona, zgodnie z którą każdy, a nade wszystko Chirac, piastuje funkcję o szczebel co najmniej wyższą niż próg jego kompetencji. Lecz z drugiej strony możemy być Chiracowi wdzięczni, moim zdaniem. Nikt tak jak on nie zdesakralizował funkcji prezydenta, omalże absolutnego monarchy decydującego o wszystkim, lecz za nic nie ponoszącego odpowiedzialności. Być może wreszcie dotrze do Francuzów, że ich wieczna nostalgia za Wersalem sprzeczna jest z istotą demokracji. Sam Jacques Chirac niejako przez zaniechanie przykłada do tego ręki i chwała mu za to. Pałac Elizejski nie wykonał najmniejszego ruchu, by powstrzymać publiczną telewizję przed świętokradztwem. Dał wręcz jasno do zrozumienia, że zainteresowany sprawę olewa i wysłane mu zawczasu DVD obejrzy w swoim czasie albo nie obejrzy, a w każdym razie ich nie skomentuje. Dobre i to, choć często doprowadzają mnie do szału francuskie dziennikarskie maniery, wypadkowa służalczości i niekompetencji, jest w tym kraju niespotykany gdzie indziej margines impertynencji i wolności. Szkoda tylko, że nic na razie z tego nie wynika. Było postscriptum, tu Paryż Refi, a teraz kilka minut o filmie. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
Robert Guédiguian, autor Mariusza i Jeannette i 11 innych filmów, nigdy specjalnie nie interesował się krajem swego dziadka, Armenią. Traktował ją w swych filmach trochę z przymrużeniem oka i na ogół aluzyjnie. Było kilka nut ormiańskiej melodii, jakiś niewielki dialog, postać drugoplanowa. Bardzo długo Guédiguian był przekonanym marksistą. Świat dzielił na bogatych i biednych, a na uwagę zasługiwała jego zdaniem tylko walka klas. A swe filmy najchętniej sytuował tam, gdzie się sam urodził, czyli w biednej dzielnicy Marsylii, Lestac. Od kiedy jednak stał się bardziej znany, na swą tożsamość zaczął spoglądać inaczej. Zaangażował się w ruch na rzecz uznania przez Francję tureckiego ludobójstwa na Ormianach w 1915 roku i czuło się, że Armenia w jakiś sposób zaczęła mu doskwierać. W 2000 roku przy okazji retrospektywy swych filmów w Erewaniu Guédiguian po raz pierwszy udał się do kraju swego dziadka, któremu udało się uciec przed Turkami i dotrzeć po wielu przygodach do Francji. Do Armenii Guédiguian pojechał z żoną, która jest jednocześnie jego ulubioną aktorką, Ariane Ascaride. I to ona, wraz z pisarką Marie Desplechin, postanowiła napisać dla swego męża scenariusz filmu o kraju jego przodków. Do filmu tego, jak usłyszymy za chwilę z ust samego Roberta Guédiguian, namawiali ich spotkani na ulicy Ormianie, którzy, jak się okazało, wiedzieli, co przybysz z Francji robi w życiu, bo działalność pobratymców za granicą śledzą z wielką uwagą.
D'abord, on était très connu là-bas, ce qui m'a surpris, parce que je n'y suis jamais allé, parce qu'ils sont très attentifs à tout ce qui se passe dès qu'un Arménien dans le monde est un petit peu visible. Et les gens nous disaient, mais faites un film sur nous. Je veux dire, vraiment, il y a une espèce de commande, en fait, c'est un pays qui n'a pas les moyens de faire un film sur lui.
Voyage en Arménie. Podróż do Armenii. Najnowszy film w reżyserii Roberta Guédiguian według scenariusza Ariane Ascaride i Marie Desplechin zaczyna się w Marsylii. Bohaterka, francuska lekarka Anna, rusza na poszukiwanie swego chorego ojca, który na stare lata zapragnął powrócić do rodzinnej wsi w ormiańskich górach, gdzie ma kochankę i drugą rodzinę. Anna nie zna nowego adresu swego ojca. Jedyny ślad, który posiada, to stara fotografia zespołu muzycznego, w którym jej ojciec grał na gitarze.
Je l'ai perdu, j'avais 25 ans. Jamais je lui ai dit que je l'aimais. Toi aussi tu l'aimes, ton père. Un vieil égoïste, un vieil emmerdeur, il a rendu ta mère malheureuse. Mais maintenant, vas-y. Va lui dire que tu t'emmerdes si tu veux, mais vas-y, fais-le pour toi.
Qu'est-ce qu'il a encore fait, ton père?
Il est parti. En Arménie.
Oh!
Sept jours, une semaine, c'est bien sept jours, ça suffit. Dieu a mis sept jours et il a trouvé tout ce qu'il fallait.
Anna nie chce niczego odkrywać, nie przyjechała do Erywania po to, by szukać korzeni. Nie rozumie i nie chce zrozumieć Armenii. Odjedzie po tygodniu tak jak zamierzała, dyskretnie i bez bagaży. Ojciec zostanie na miejscu, uparty i zrzędzący, jak zwykle. Anna nie powróci jednak do Francji samotna. Zabierze ze sobą wspomnienie o ludziach, których w Armenii spotkała i którzy stali się jej nową rodziną z wyboru, do złudzenia przypominającą rodzinę pozostawioną w Marsylii. Film Roberta Guédiguian zabiera widza w podróż, która nie ma na szczęście nic wspólnego z folderową turystyką. Turystyczne spojrzenie reżysera ogranicza się do symbolu Armenii, góry Ararat, która jest rzeczywiście wszechobecna. Poza tym jednak kamera woli zaglądać do innych miejsc, nigdy nie przedstawianych na pocztówkach, obskurnych hoteli, malutkich zakładów fryzjerskich i lokalnych burdeli. Dla Roberta Guédiguian podróż do Armenii była nie tylko jego 13. filmem. Była prawdziwą podróżą inicjacyjną, dzięki której zebrał w jedno okruchy swej tożsamości. Posłuchajmy, jak mówi ze swym charakterystycznym marsylskim akcentem o tym, że film był dla niego okazją powiedzenia wszystkim, że nazwisko, które nosi, jest nazwiskiem ormiańskim i że w jego niemiecko-ormiańsko-francuskiej tożsamości nie ma szczelnych granic. Są natomiast mosty.
Ma mère est allemande et mon père est arménien. Là, c'est l'occasion de dire à tout le monde de réaffirmer que Guédiguian est un nom effectivement d'origine arménienne. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de me mêler de cette question de l'identité.
La chance est meilleure en France. Tu le sais bien.
Super.
Tu viens avec moi. Je te montre ma maison. Je te montre ma famille. Je veux que tu fasses la connaissance.
Anna, qui est devenue arménienne par la grâce de son père.
Była to kronika filmowa Anny Leczyckiej, tu Paryż RFI, a teraz nowinki naukowe i techniczne, czyli Eureka Piotra Rosochowicza.
Przy obecnych wysokich cenach ropy naftowej coraz bardziej intensywnie wszyscy poszukują właśnie jej złóż. A nuż się uda. I tak Francuzi przypomnieli sobie o tym, że już w latach 70. ubiegłego wieku odkryto złoża ropy naftowej u wybrzeży Korsyki. Niestety dotychczas nie opłacało się ich w żaden sposób eksploatować, bo znajdowały się one na stosunkowo dużych głębokościach. Ale jeśli ceny ropy dalej pójdą w górę? Jak twierdzi Jean-Pierre Suc, dyrektor Instytutu Badań Ropy Naftowej z francuskiego CDRS-u, wydobywanie to opłacałoby się, gdyby złoża ropy znajdowały się najwyżej na głębokości od 3 do 4 tysięcy metrów pod powierzchnią wody. Jeśli chodzi o złoża korsykańskie, to mieszczą się one na głębokości między 6 a 7 tysiącami metrów. Francja, tak najlepiej, to by się uniezależniła od swych tradycyjnych wydobywców, jakimi są Argentyna, Irak czy Arabia Saudyjska. To właśnie dlatego brytyjskiej spółce TGS Nopek powierzono dokładne osłuchanie dna morskiego wokół Korsyki. Może da się jakoś tę ropę stamtąd wydobywać, a może ci osłuchacze znajdą nowe złoża, położone znacznie płyciej. Utworzenie tych złóż na korsykańskich wodach Morza Śródziemnego sięga 6 milionów lat. Od czasu, kiedy Ocean Atlantycki i Morze Śródziemne połączone były dwoma kanałami. Po pewnym czasie kanały te zamknęły się, a Morze Śródziemne stopniowo zaczęło wysychać. Wysychając z morza osadziła się sól na ziemi położonej od obecnego Algieru do Marsylii. I właśnie ta sól, a właściwie mieszanina soli gipsu, chlorku sody i różnych soli potasowych, uwięziła jak gdyby materię organiczną, która potem spowodowała powstanie węglowodorów gazowych oraz ciekłych. Dzisiaj podstawowym problemem jest przebicie się przez 2,5 tysiąca metrów wody, przewiercenie 2 tysięcy metrów skał osadowych oraz 1500 metrów do miejscami 3 tysięcy metrów grubości tej wspomnianej warstwy różnych soli powstałych po wyschnięciu w praczasach dzisiejszego Morza Śródziemnego. Oczywiście wykorzystanie tych położonych tak głęboko złóż wiąże się też z ryzykiem jakiegoś przecieku czy też wycieku i niebezpieczeństwa zanieczyszczenia wód morskich przez ropę. Jak twierdzi wspomniane przed chwilą Jean-Pierre Suc, ta skała powstała po wysuszeniu morza, jest w ogóle nieprzepuszczalna, nie przepuszcza wody, więc istnieje ryzyko powstania tak zwanego szybu ewazyjnego, czyli przy wydobywaniu przy pomocy wielkiego ciśnienia ryzyko przebicia się ropy w innym miejscu i wytryśnięcia jej właśnie do wód morskich, a co za tym idzie, bezprecedensowego, olbrzymiego zanieczyszczenia wód tą ropą. Wspomniana brytyjska firma poszukująca ropy, TGC Nopek, otrzymała pozwolenie przeprowadzenia wstępnych badań poszukiwawczych ropy wokół Korsyki na terenie o powierzchni 4150 m2 od wyspy La Vassina do Poggio Mezzana na wschodnim wybrzeżu Korsyki. Jak zapewnia francuskie Ministerstwo Przemysłu, mowa tu jedynie o poszukiwaniach geologicznych, a w żadnym razie nie może być mowy o jakimkolwiek wierceniu, nawet próbnym. Na wyspie tymczasem wrze. Ścierają się zwolennicy tej finansowej manny, która mogłaby spaść na Francję po ewentualnym odkryciu złóż i możliwości ich wykorzystywania ze zwolennikami przyrodniczej czystości, z ekologami różnej maści, którzy obawiają się o czystość naprawdę wspaniale przeźroczystych i zupełnie niezanieczyszczonych wód wokół Ile de Beauté, Wyspy Piękności. Jeden z dyrektorów firmy TGC, Nopek, Stein Ove Osaksen, zapewnia, że firma w żadnym wypadku nie jest firmą wiertniczą. Jej zadaniem jest jedynie przeprowadzenie oceny potencjału energetycznego na powierzonym jej obszarze. Jeśli znajdziemy coś interesującego, to złożymy na ten temat raport odpowiednim władzom francuskim i one już później same zadecydują, co z tym zrobić, mówi. Jednocześnie do wyprawy, tym razem naukowej, CNRS-u, przygotowuje się ekipa naukowców pracujących w programie ochrzczonym nazwą Eclipse. Naukowcy ci mają zbadać przyczyny tego wyschnięcia Morza Śródziemnego sprzed kilku milionów lat. Przy pomocy japońskiego statku stacji naukowej Chiku, naukowcy wyprawy francusko-japońskiej zamierzają przeprowadzić wiercenia dna morskiego do głębokości 7 tysięcy metrów. Wyniki tych badań naukowych mają ujrzeć światło dzienne za jakieś 4 do 6 lat. Technologia stosowana przez Japończyków w tej dziedzinie, technologia bardzo przez nich strzeżona, pozwala na prowadzenie wierceń bez obawy o to, aby powstawały gdzieś jakieś uboczne ujście ropy do wody. Po prostu pozwala ona na wiercenia i jednoczesne kolmatowanie powstałych w wyniku tego wiercenia, pęknięć czy dziur.
To była Eureka Piotra Rasochowicza, a teraz jeszcze magazyn literacki Sylwii Gips.
Przypadek sprawił, że francuski przekład książki Hazel Rowley pod tytułem Tête-à-tête, Beauvoir i Sartre, Pakt miłosny, ukazał się w tym samym czasie, co książka Aldo Nauriego pod tytułem Adultère, cudzołóstwa w liczbie mnogiej. Na wstępie Nauri pisze o pakcie zawartym przez parę sławnych intelektualistów, nie nazywając go miłosnym, i twierdzi, że wielu naiwnych, usiłując ich naśladować, drogo za to zapłaciło. Na czym ten pakt polegał? Na modelu opisanym czy też wymyślonym przez francuskiego arystokrata Choderlos de Laclos w powieści Niebezpieczne związki, która zasłynęła dzięki licznym współczesnym adaptacjom filmowym. Bohaterowie powieści, markiza de Merteuil i hrabia Valmont, opowiadali sobie wszystkie poboczne związki, czyli mówiąc wprost, zdrady. Tak samo postępowali Sartre i Beauvoir, ale nikt ich nie porównywał do XVIII-wiecznych libertynów. Przeciwnie, byli w oczach współczesnych żywym przykładem swobody obyczajowej, którą głosili w swoich utworach. To, co się kryło pod tą teorią wolności, opisała Angielka Hazel Rowley we wspomnianej na wstępie książce Tête-à-tête, Beauvoir i Sartre, Pakt miłosny. Oparła się na nigdy niepublikowanej korespondencji i rozmowach, które przeprowadziła ze świadkami i żyjącymi jeszcze aktorami związków z Sartrem i Beauvoir. Porównała zebrane świadectwa z wyznaniami zawartymi w książkach obojga protagonistów. Ujawniła metodą amerykańskich biografów, to znaczy wyłącznie na podstawie faktów, że za paktem absolutnej szczerości kryły się manipulacja i kłamstwo. W wielu wypadkach tą trzecią były młode kobiety, kruche psychologicznie i zależne materialnie od słynnej pary. Ale nie tylko. W powieści Mandaryni Simone de Beauvoir pisze o wielkiej miłości do amerykańskiego pisarza Nelsona Algrena. Rowley przytacza następujący fragment listu do Algrena z datą 19 lipca 1948 roku.
Kochanie, zaraz ci wszystko wyjaśnię. Musiałam wrócić wcześniej do Paryża, dlatego że Sartre mnie potrzebował do pracy nad adaptacją jego ostatniej sztuki. Już ci mówiłam, że będę mu zawsze pomagała, kiedy mnie o to poprosi. Zresztą zarabiam w ten sposób na życie. Moje książki by nie wystarczyły. Ale we wtorek producenci nagle zmienili zdanie, były dyskusje, dysputy i w końcu scenariusz został odłożony na później. Sartre, dręczony wyrzutami sumienia, zaproponował, że mi zapłaci za bilet na samolot do Chicago.
W rzeczywistości nie było scenariusza, a tylko kobiety w życiu Sartra, o czym Beauvoir doskonale wiedziała. Czytamy w biografii Hazel Rowley. Algren, ten trzeci, nie miał prawa do prawdy, która należała się Sartrowi. Rowley cytuje wszakże świadectwo Oliviera Todda. Na jego pytanie, jak sobie radzi wśród tylu kobiet, Sartre odpowiedział: okłamuję je, to jest prostsze i uczciwsze. Okłamuje pan nawet Castora? Castor i Pollux to prywatne przydomki Sartre i Beauvoir, przede wszystkim Castora.
Je me donne à qui me plaît, ça n'est jamais le même, mais quoi que celui qu'on n'a jamais bavé me jette le premier pavé. Je n'avais qu'un unique amour, celui-là m'a joué un sale tour. Je ne m'en porte pas plus bête, fini Roméo et Juliette. À tout je leur file un rencard, là-bas à l'ombre du hangar, où j'ai rangé mes poèmes, mes amours et ma bohème. Je les mets tous dans le même taco et bousculés par même K.O. Ils s'y brisent le cœur et les reins. Et moi je trouve ça très bien. Si
Co powiedzieć o przepaści między teorią emancypacji, jaka przylgnęła do pary Sartre-Beauvoir, a obrazem alienacji, jaki wyłania się z biografii Hazel Rowley. Niektórzy zarzucają tej ostatniej purytanizm i moralizatorstwo i twierdzą, że Sartre i Beauvoir nie chcieli być dla nikogo przykładem. Byli jednak do końca życia autorytetami moralnymi dla wielu ludzi, a to zobowiązuje. We wspomnianej na początku książce zatytułowanej Cudzołóstwa psychoanalityk Aldo Nauri twierdzi, że każdą parę łączy, nawet bez jej wiedzy, pakt zobowiązujący do wierności, niezależnie od jej postępowania w rzeczywistości. Każdy szuka idealnego partnera, który nie istnieje. Najdoskonalszy obraz namiętnej miłości znajdziemy w powieści Alberta Coena Belle du Seigneur, Oblubienica Pana, którą polecam w polskim przekładzie Andrzeja Sochy. Kończy się ona tragicznie, gdyż zdaniem Aldo Nauriego ceną trwałości związku są stale odnawiane umowy. Po piosence o nieznajomej w wykonaniu Benjamina Biolay przejdźmy do aktualności nagród literackich. Médicis i Femina przyznane zostaną 30 października, a najbardziej prestiżowa nagroda Goncourtów 6 grudnia. Obok powieści Jonathana Littla, Le Bienveillant, o której wielokrotnie mówiłam, faworytem na wszystkich listach nominowanych jest powieść Stefana Odegi pod tytułem Fils Unique, jedynak. Autor przenosi nas w wiek filozofów i wielkiej rewolucji francuskiej, widziany oczyma brata Jean-Jacques Rousseau. Dlaczego więc jedynaka? W końcu mój brat tak źle skończył, że uciekł i zniknął bez śladu. Tak zostałem jedynakiem, opowiada 90-letni François Rousseau. Jego monolog ma miejsce w roku 1794, kiedy rewolucjoniści uczcili autora umowy społecznej, przenosząc jego prochy do Panteonu. Monolog François uzupełnia, a nawet poprawia autobiograficzne wyznania Jean-Jacques'a, a jednocześnie przekazuje nam obraz epoki, w której zaczęto realizować idee Rousseau i innych filozofów, niekoniecznie tak, jakby sobie tego życzyli. Stéphane Audguy opisuje historyczną zawieruchę stylem, w którym subtelnie połączył francuszczyznę XVIII wieku z językiem współczesnych. Zainteresowanie stuleciem Rousseau jest nadal duże, stąd też zapewne tak wysoka ocena powieści, która powinna którąś z nagród otrzymać.
Był to magazyn literacki Sylwii Gibbs, a ja na zakończenie przypomnę jeszcze Państwu w wielkim skrócie najważniejsze doniesienia dnia. We Francji postawiono policję w stan najwyższego pogotowia w pierwszą rocznicę pamiętnych zamieszek na przedmieściach. Brytyjski tygodnik The Economist pisze, że w Francji potrzeba pani Thatcher. W Polsce władze zapowiadają obniżenie do lat 15 wieku odpowiedzialności karnej. Unia Europejska i Ukraina zawarły w Helsinkach układ o ułatwieniach wizowych i readmisji nielegalnych imigrantów. Być może doszło do nowej tragicznej pomyłki NATO w Afganistanie. Zginąć mogło kilkudziesięciu cywilów. Stosunki między Francją a Chinami nigdy nie były równie dobre, mówi prezydent Chirac, kończąc swą wizytę w Chinach. Iran donosi o uruchomieniu drugiej baterii wirówek do wzbogacania uranu. Prezydent Bush odpowiada na to, że Stany Zjednoczone podwoją wysiłki, aby zapobiec wyposażeniu się Iranu w broń atomową. Najświeższe wiadomości poda Państwu z tego studia o godzinie 23:00 Grzegorz Dobiecki, ale będzie to już przedostatnie nasze spotkanie o tej porze, albowiem od niedzieli 29 października sekcja Polska Refina dawać będzie tylko jedną audycję dziennie od 18 do 19, która to audycja retransmitowana będzie w Paryżu i regionie paryskim na falach średnich o 23:00. Poza tym będzie jej można słuchać oczywiście za pośrednictwem internetu na naszej stronie www.rfi.fr. I to już wszystko, co zdążę dziś Państwu przekazać za uwagę w imieniu całej redakcji RFI. Dziękuję Państwu pięknie. Stefan Riger, życzymy wszystkim słuchaczom miłego wieczoru i do usłyszenia wciąż jeszcze o 23:00.